Wszystko polega na stworzeniu nowej rynkowej kategorii, o coś, co kulturowo nie było na sprzedaż. Wszystko rzecz jasna opiera się na zaspokajaniu potrzeb, które do tej pory były zaspokajane w naturalny sposób, a więc były niedostrzegalne. Tak więc pseudorynek musi najpierw zabrać, aby potem zaoferować. Nie bardzo rozumiem. Wiesz, dlaczego Indianie sprzedali Manhattan Holendrom? Dlaczego? Spojrzała na niego z całkowitym zaskoczeniem. Bo w ich sposobie pojmowania świata Ziemia, podobnie jak gwiazdy i niebo, nie podlegała sprzedaży. To jakby ktoś strasznie chciał kupić ode mnie obok na niebie. Jakby bardzo chciał, to pewnie też sprzedałbym mu na odczepnego. Poza tym, aby ludziom sprzedawać coś nowego, często trzeba w nich wywołać nową potrzebę. Już dawno zauważono, że przemysł nie zaspokaja potrzeb, tylko je generuje. A co dopiero teraz, gdy powstał przemysł generowania potrzeb? Niezłe, powiedziała z uznaniem i po chwili milczenia dodała. I masz rację. Tak było z depilacją. Najpierw mówiono kobietom, że owłosione pachwiny to obciach, a potem sprzedano im preparaty depilacyjne. Pytanie, kto tu jest etnologiem, ja czy ty? Ty jesteś księżniczką, a ja twoim rycerzem. Czy już zapomniałaś? Wiesz co? W takim razie chyba pójdę do fryzjera. Wydepilować sobie coś? Nie, zaprotestowała z uśmiechem. Myślisz, że kobiety chodzą do fryzjera tylko po to, aby zmienić fryzurę czy wydepilować to czy owo? Chodzą po to, aby w sobie coś zmienić i poczuć się lepiej. To iść, ja poszukam jakiegoś prawdziwego jedzenia. Opowiedział jej wcześniej o swej wizycie u ojca Artura i o tym, jak smakują prawdziwe ziemniaki i mięso. Możesz nie znaleźć, to są same substytuty. To pogrzebie w starych filmach, może znajdę coś interesującego. Polecam Wielkie Żarcie, zaśmiała się. Poszukaj też obywatela Kane'a, będziesz miał tam swoją różyczkę. Uśmiechnęła się, dała mu całusa i odeszła. Udała się w kierunku zakładu fryzjerskiego, który także już dawno przestał być rodzinnym interesem. Nienawidził zakupów i nienawidził tego miejsca. Gdyby miał taką możliwość, rozpędziłby całe to targowisko próżności. Przepędziłby stąd tych wszystkich nieszczęśników, którzy za substytuty produktów płacą substytutem pieniądza. Ale niestety nie mieli wyjścia. Po małym sklepie w ich miejscowości pozostało już dawno tylko mgliste wspomnienie. Ludzie woleli przychodzić tutaj i to wcale nie z miłości do wielkich sklepów. To one przez wiele lat dyktowały ceny producentom, podpisując z nimi długotrwałe umowy. Producenci wpadli w pewnego rodzaju sidła, na wyjście z których było w pewnym momencie za późno. Poziom wynegocjowanych cen przy dużej ilości sprzedawanych produktów pozwalał jakoś egzystować. Zmiana tego stanu rzeczy na taki, w którym produkcja jest mniejsza przy wyższym poziomie cen, nie wchodziła w grę, bo małe sklepy już nie istniały jako samodzielne byty. Nie było więc komu sprzedawać nieco droższego, ale wyższej jakości towaru. Polityka wymuszania na producentach coraz to niższych cen produkcji przez jedynych dostępnych na rynku kontrahentów spowodowała z kolei konieczność produkcji substytutów żywności i generalnie obniżenie się jakości wszelkich produktów. Najpierw dodawano do prawdziwego mięsa substancje barwiące, zwiększające jego masę przez trzymanie wody oraz przedłużające ich okres spożycia. Potem trzeba było już iść na całość i wyeliminowano najdroższy składnik w produkcji wędlin, w wyniku czego w typowej kiełbasie pozostało około 15% prawdziwego mięsa. W wyniku tego procesu zdecydowanie wzrosła liczba nieświadomych wegetarian. Najważniejsze było to, że ludzie zapomnieli, jak smakuje to prawdziwe jedzenie, a ich organizmy przyzwyczaiły się do dodawanych na potęgę substancji konserwujących i sztucznego smaku. Technolodzy w zakładach mięsnych żartowali, że są w stanie wyprodukować smaczną kiełbasę ze starych sznurówek. Do tego wszystkiego dochodził jeszcze ograniczony przez korporacje na początku stulecia dostęp do mediów. Przez wysokie ceny reklamy nie było możliwe wprowadzenie przez małą firmę innowacyjnego produktu. Za to konkurencyjnego w stosunku do oferty korporacji. Piotr nie wiedział jeszcze tego wszystkiego, ale czuł zło i fałsz na odległość. Nie mógł dlatego ścierpieć takich jak to, miejsc koncentracji. Przechadzał się między półkami, bardziej ciągnięty przez wózek pchany przez matkę niż z własnej woli. Jedyna rzecz, która go zajmowała, to patrzenie na twarze ludzi oraz czasami obserwacja wróbli, które zawsze jakimś sposobem dostawały się do środka, grasując wesoło nad głowami klientów i nic nie robiąc sobie z tego, co działo się na dole. Dostrzegł przytuloną parę. W pierwszej chwili poczuł lęk. Uczucie to minęło tak nagle, jak się pojawiło. Na chwilę w jego sercu zagościła wściekłość, jakiej jeszcze nigdy nie poczuł do tej pory. Przegnał to uczucie, a potem zaufał już tylko intuicji, która niezawodnie prowadziła go we właściwym kierunku. Wstąpiła do niego niewytłumaczalna siła i pewność siebie. Jego usta, jego myśli i czyny stawały się w takich chwilach niewolnikami tej potężnej, wychodzącej z jego wnętrza energii. Dziewczyna odeszła od swego partnera, dając mu całusa w policzek. Wymienili jeszcze kilka słów i rozstali się. On z uśmiechem wszedł na część sklepu zawierającą filmy. Piotr udał się za nim. Przez chwilę obserwował mężczyznę, jak pracowicie przerzuca filmowe starocia i od czasu do czasu studiuje opisy na pudełkach. Teraz miał okazję przyjrzeć mu się uważniej. Twarz nieznajomego miała zapisane w swych rysach targające jego wnętrzem sprzeczności. Z jednej strony człowiek ten zasługiwał na całkowite potępienie jako posłannik śmierci. Z drugiej zaś strony emanował jakąś dziwną, niespotykaną dotąd poświatą. W sposób znaczący różnił się od innych funkcjonariuszy systemu, którzy półautomatycznie wykonywali proceduralne polecenia. Piotr postanowił znów oddać się wywładanie swej intuicji. Przełamał dziecięcy lęk, podszedł do nieznajomego i zdecydowanie pociągnął go za rękaw od płaszcza. W pierwszej chwili mężczyzna nie zareagował. Wtedy chłopiec ponowił szarpnięcie, tym razem nieco mocniej. Mężczyzna spojrzał na niego nerwowo, lecz po chwili jego twarz rozpromieniała się jakby przyklejonym, automatycznym uśmiechem. — Cześć, mały! — zagadnął z uśmiechem. — Co, zgubiłeś się? Chłopiec z miną bardzo poważną i ze spokojem powiedział głośno i wyraźnie. — Przepraszam pana bardzo. Dlaczego pan chce mnie zabić? W pierwszej chwili Jana opanowała pustka niezrozumienia, a chwilę potem doznał szoku, jaki mogą znać tylko osoby rażone piorunem. Być może słowa chłopca, albo to bezgłośne i pozbawione blasku porażenie spowodowały, że wzrok na chwilę utkwiło w nim kilku przypadkowych przechodniów. Wszyscy oni przyspieszyli kroku, chcąc jak najszybciej opuścić to miejsce, jakby nie wiadomo, czy z powodu bólu nadwyrężonych uszu, czy niechęci bycia świadkami dalszej rozmowy. Nagłe podniesienie ciśnienia wprawiło w rytm tętnicę. Jego głowa zmieniła się w wielki bęben, na którym ten malec wygrywał jakąś dziwną melodię. Nie wiedział, co zrobić, ogarnięty tym przedziwnym elektrycznym paraliżem. I jeszcze ten świdrujący, pytający, hipnotyczny wzrok dziecka. Ale w oczach malca był też spokój, łaska, ukojenie. Już dobrze, demony strachu uciekły. Chłopcze, zgubiłeś się? Gdzie twoja mama? Uznał, że ignorowanie niewygodnego pytania będzie najlepszą strategią. Przerażenie powoli ustępowało miejsca poczuciu sympatii do tych okrągłych policzków i brody z dołkiem pośrodku. Już go polubił. Nie zgubiłem się. Dlaczego chce mnie pan zabić? Powtórzył pytanie chłopiec, tym razem bardziej stanowczo. Efekt zaskoczenia minął, a wyszkolone nawyki opanowania wewnętrznych reakcji organizmu przejęły kontrolę nad wszystkim. To przecież niemożliwe, aby ktokolwiek potrafił go namierzyć, chyba że to prowokacja, ale także mało prawdopodobne. Musiał to być zbieg okoliczności albo ukryta kamera. Ale dziecko? Skąd dziecko? Kłębiła się w głowie Jana plątanina myśli. No wiesz, zwykle w czwartki nie zabijam dzieci, no chyba, że jestem bardzo głodny. Ostatnie słowa wypowiedział stopniowo zniżającym się głosem. podnosząc ręce udające szpony do wysokości oczu. Liczył, że chłopiec się przestraszy i ucieknie, a on trwał niewzruszony, ciągle wpatrzony swymi wielkimi oczami w coraz bardziej uśmieszającą się postać dorosłego mężczyzny. A więc to musi być ukryta kamera, pomyślał, czując znowu utratę opanowania nad sobą, jakby stąpał po grząskim piasku, a kolejne ruchy pogrążały go jeszcze bardziej. Chłopiec w tej chwili schylił się, jakby chciał zawiązać sznurowadło, po czym podwinął język swojego prawego buta i pokazał dorosłemu jego wnętrze. Po drugiej stronie kawałka skóry widniała niewielka, szara naklejka, a na niej numer 12535. Chłopiec odkleił ją delikatnie i podał swemu rozmówcy. Katalizator, a więc to nieukryta kamera, przemknęło przez myśl Janowi, który już nawet nie próbował bronić się przed ponowną falą stresu, zdenerwowania i bezsilności. Czuł, że zaczyna ogarniać go coś na kształt obłędu. Grząskie piaski jego myśli pochłonęły go już niemal całkowicie. Rozpaczliwie szukał wyjaśnienia, którego mógłby się chwycić niczym kawałka gałęzi, będącej ostatnią nadzieją na uwolnienie ze śmiertelnego uścisku pułapki. Przyszła nagle mu do głowy taka myśl. To w takim razie prowokacja. Chcą sprawdzić, jak zareaguje.
Co to jest? Skąd to masz?
Zapytał, już się nie uśmiechając.
Spokojnie. Nic panu nie grozi. To nie żadna prowokacja, powiedział Piotrek wyjątkowo dojrzałym głosem.